Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Polacy wspominają tych, którzy odeszli. Ukraińcy dalej walczą o wolność swojego kraju, a nasi politycy przygotowują się do powołania nowego rządu. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Unijni przywódcy obiecali Ukrainie dalszą pomoc finansową i dozbrajanie, choć bez konkretów. Deklaracje padły podczas drugiego dnia szczytu w Brukseli i zapisano je we wnioskach ze spotkania. Unia i jej państwa członkowskie będą w dalszym ciągu zapewniać Ukrainie trwałe wsparcie wojskowe, w szczególności z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Pokojowego, brzmi fragment przyjętych wniosków poświęconych Ukrainie. We wnioskach jest też mowa o wspieraniu finansowym Kijowa w dłuższej perspektywie. W dokumencie nie pada żadna kwota, ale mówi się o przekazaniu Ukrainie do 2027 roku 50 miliardów euro tanich pożyczek i dotacji. Decyzja ma zapaść do końca grudnia. W ciągu minionej doby doszło do 57 starć zbrojnych, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych w Kijowie. Rosjanie przy wsparciu lotnictwa cały czas próbują otoczyć Awdijiwkę. Jednocześnie siły obronne Ukrainy kontynuują operację ofensywną na kierunku Melitopola. Na Białorusi trwają trzydniowe ćwiczenia sił specjalnych. Działaniami jednostek kieruje Rada Bezpieczeństwa kraju. Wojska trenują reagowanie na akty terrorystyczne. Plan ćwiczeń przewiduje blokowanie dróg dla transportu cywilnego i przemieszczenie sprzętu wojskowego, a także wykorzystywanie imitacyjnych środków rażenia. Jednostkami dowodzą Rosjanie lub oficerowie pochodzenia białoruskiego, absolwenci rosyjskich akademii wojskowych. Nieznani sprawcy zniszczyli tablicę wyrażającą solidarność z Ukrainą na ogrodzeniu ambasady Polski w Brukseli. Namalowane na niej zostały znaki Z. To litera, która stała się symbolem rosyjskiej napaści na Ukrainę. O incydencie zostało poinformowane belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i brukselska policja. Ambasada Polski w Brukseli znajduje się w centrum belgijskiej stolicy. Czechy przedłużyły wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rząd Petra Fiali zdecydował, że będą one obowiązywały co najmniej do 22 listopada. Czechy wprowadziły kontrole na granicy ze Słowacją 4 października w koordynacji z Polską. Resort Spraw Wewnętrznych poinformował, że dopóki nie będzie funkcjonowała skuteczna ochrona zewnętrznych granic Unii, problem nielegalnych migracji trzeba będzie rozwiązywać na granicach wewnętrznych. Tymczasem Słowacja zwiększyła ochronę granicy z Węgrami, kierując na nią kolejnych funkcjonariuszy. Władze zgromadziły tam dodatkowe siły i sprzęt, w tym drony z kamerami termowizyjnymi. Tak zwanej zielonej granicy będą strzec psy tropiące i patrole konne. Działania mają być koordynowane ze stroną węgierską. 17 grudnia w Serbii odbędą się podwójne wybory. Prezydent tego kraju rozwiązał parlament i rozpisał nową elekcję. W tym samym czasie zapadła decyzja szefa Zgromadzenia Narodowego o wyborach samorządowych razem z parlamentarnymi. Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepionkę firmy Novavax dostosowaną do nowego wariantu COVID-u zwanego potocznie Krakenem. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia. By szczepionka została dopuszczona do obrotu na terenie unijnych krajów, potrzebna jest jeszcze ostateczna zgoda Komisji Europejskiej. Mutacja Kraken, czyli wariant koronawirusa Omikron, jest jedną z najczęściej występujących w tym roku w Europie, także w Polsce.
Rozmowa o Europie.
Wczoraj obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych, dziś jest Dzień Zaduszny. Jak te święta obchodzone są w różnych częściach świata? O tym porozmawiamy dziś w audycji Pomoże Polska Europa. Ze mną w studiu profesor Anna Kwaśniewska, etnolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, cały świat obchodzi te szczególne dni, ale właściwie możemy powiedzieć, że w różnych zakątkach obchodzone jest to inaczej.
Tak, myślę, że to jest związane właśnie z tradycjami, z pozostałościami też jeszcze wierzeń przedchrześcijańskich tutaj w naszym kręgu kulturowym. Myślę, że to właśnie wierzeń jeszcze słowiańskich czy starosłowiańskich.
Czyli możemy się domyślać, że w Polsce też to było różnie obchodzone w zależności od regionu, kultury, ale dziś chyba jest to
ujednolicone, chociaż mamy pewne tradycje, no szczególnie tutaj.
Tak, na Kaszubach przecież długo przetrwały właśnie wierzenia i też praktyki związane z zmarłymi. Bardzo długo wierzono, że zmarli właśnie w dzień zaduszny, a właściwie już w noc poprzedzającą dzień zaduszny, czyli w noc 1 na 2 listopada zmarli, odwiedzali żyjących i żyjący starali się w jakiś sposób też ich przyjąć, przygotować się. Jeśli chodzi jeszcze o wierzenia, które są przede wszystkim opisane już w literaturze, to one mówiły o tym, że zmarli, zwłaszcza ci, którzy potrzebowali pomocy żyjących, w sensie takiej pomocy duchowej, ci, którzy byli w czyśćcu, przychodzili w dzień, czy w noc właściwie zaduszną, około 12 w nocy do miejscowego kościoła, gdzie odbywała się msza właśnie dla tych dusz i ją sprawował ostatni zmarły proboszcz. Mówiono, że nie należy sprawdzać tego, czy tam są te dusze, bo były właśnie w opowieściach, że jeśli ktoś ciekawy i nie wierzył, to dusze mogły go skrzywdzić w jakiś sposób. Więc właśnie to, jak to było w wierzeniach, że należało wierzyć, a nie należało sprawdzać. Ale oprócz tego też starano się w domu przygotować i przyjąć te dusze, bo jak mówiłam, wierzono, że dusze zmarłych przodków odwiedzają wówczas domy, no po to, żeby właśnie czy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jednocześnie no, też żyjący starali się w jakiś sposób przyjąć tych zmarłych. Wierzono, że mogą się posilać. W związku z tym zostawiano potrawy, takie na przykład jak miód, chleb, masło, ale nie należało zostawiać noża, czy generalnie ostrych przedmiotów, bo wierzono, że być może dusze się w ten mogą skaleczyć.
Czyli tak jakbyśmy czekali i chcieli ugościć żywych krewnych, którzy mają przyjechać do nas
tak,
z daleka.
Być może trochę wynikało to też z jakiegoś strachu, ale generalnie właśnie z takiej wiary, że właśnie dusze tych zmarłych, one przybywają. Nie jest to nic złego, jest to traktowane jak pewną taką oczywistość. Tak?
A jak to jest dziś w różnych krajach Europy? Sposób obchodzenia tych świąt jest uzależniony od tej części kontynentu, czy od dominującej religii w tym kraju na przykład?
Tak, związane jest to przede wszystkim z religią, tak? Czyli myślę, że zaczyna się od krajów protestanckich, gdzie w zasadzie nie jest to praktykowane, czy bardzo słabo jest to praktykowane, jeśli chodzi o ten dzień. Bardziej myślę, że jest to kultywowane w krajach katolickich, tak? Gdzie często 1 listopada, czy 2 udaje się na groby, gdzie te groby są porządkowane, zapala się świeczki, też w Niemczech, na przykład w Bawarii odbywają się czy procesje po cmentarzu czy po okolicy. Także w Polsce, prawda, czy generalnie w krajach katolickich ten dzień jest poświęcony zmarłym pamięci i jest no, taki traktowany, można powiedzieć, z takim szacunkiem, ci zmarli są traktowani i nie w sposób taki zabawny. Dzisiaj wkracza tutaj już też inne zwyczaje związane, prawda, z Halloween.
Halloween amerykańskie.
Tak, Halloween amerykańskie to jest zupełnie inne podejście. Nawet w tych krajach, gdzie już tak nie celebruje się tego święta zmarłych, to też jest tak, że nie raczej należy zachować jakąś powagę.
U nas 1 listopada jest świętem państwowym, dniem wolno od pracy. 2 listopada nie, choć wydaje się, że ten drugi dzień od strony takiej duchowej, religijnej jest ważniejszy. A jak to jest w innych krajach? 1 listopada jest dniem wolnym, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. To w niektórych krajach tak jest wolny. W innych nie. Myślę, że tutaj nałożyły się dwa święta, to właśnie ku czci wszystkich świętych, czyli w gruncie rzeczy takie wesołe, czy może nie w taki sposób powiedziałabym ludyczny, tylko taki optymistyczny. Natomiast dawniej bardziej celebrowanym i poświęconym zmarłym to był dzień zaduszny. Natomiast dzisiaj ten akcent został przeniesiony na dzień 1 listopada, no z uwagi, że jest to dzień wolny od pracy.
A są jakieś kraje w Europie lub na świecie, gdzie obchodzi się te dni w sposób szczególny, niepodobny do innych krajów, tak bardzo charakterystyczny?
Ja myślę, że takim krajem to jest Meksyk, gdzie nałożyły się jeszcze zwyczaje z czasów wręcz prekolumbijskich, czczenia zmarłych i z zwyczajem katolickim, no, przyniesionym przez Hiszpanów. I rzeczywiście to święto zmarłych w Meksyku wygląda w ten sposób, że na przykład buduje się takie ołtarze ozdobione kwiatami, to są aksamitki zresztą znane w Polsce, także później piecze się specjalne pieczywo, chleb dla zmarłych, stawia się na grobach, ale także na tych ołtarzach napoje dla zmarłych, czyli na przykład czekolada, kakao, ale także tequile. Zostawia się te napoje, to jedzenie, prawda, na grobach, wierząc, że zmarli przyjdą i się pożywią. To tradycja, to święto zmarłych no, w Meksyku jest znane do tego stopnia, że został zapisany w 2003 roku na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To jest taka lista właśnie, gdzie wpisuje się różne zwyczaje danego kraju i jest lista taka ogólnoświatowa, jest lista, są listy też krajowe, więc to rzeczywiście ten sposób czczenia zmarłych, to święto zmarłych w Meksyku jest takie unikalne, że też niektóre nawet biura podróży wpisują w swoim programie udział czy oglądanie tak, tej praktyki kulturowej. Myślę, że to miało też na celu w jakiś sposób oswojenie śmierci. A z drugiej strony też wierzono, tak jak tutaj u nas, że ci zmarli przychodzą, żeby zjeść, żeby wypić i generalnie tak, że to święto też nie jest smutne, a raczej takie dosyć wesołe.
Wspomnieliśmy o Niemczech, kraj federacyjny, ale tam też właściwie różnie obchodzi się w różnych landach. Pewnie też jest to związane z tym, kto zamieszkuje poszczególne regiony
tak,
kraju.
Tak, tak, że w Niemczech widać taką różnicę między tymi landami właśnie, gdzie jest dominacja ewangelików, gdzie jest to bardziej skromnie celebrowane i tych katolickich, gdzie jest bardziej to widoczne, tak, czy udawanie się na groby, czy też nawet później spotkania takie po przejściu z cmentarza, czyli to takie wspólnotowe jakby spędzanie tego dnia. Jeszcze też dodam, że w kręgu kultury prawosławnej, można powiedzieć, te święta są praktykowane przy okazji różnych też innych świąt, nie tylko Dnia Zmarłych w listopadzie, ale na przykład też po Wielkanocy udawano się na cmentarz, na przykład zanoszono pisanki, czy nawet jakieś jedzenie właśnie dla zmarłych. Czyli to właśnie te elementy kultu zmarłych są wplecione w różne święta religijne.
Pani profesor, a tak osobiście na koniec, gdybyśmy, nie wiem, z całego świata mogli wyciągnąć jakiś jeden zwyczaj związany z obchodzeniem tych świąt i włożyć go, mówiąc tak kolokwialnie, do Polski, do naszej tradycji, to jest coś takiego, co pani osobiście chciałaby, żebyśmy włączyli do naszego sposobu obchodzenia tych świąt, czy nie?
Ja myślę, że no niekoniecznie, tak? Myślę, że to jest kwestia no jednak zachowania własnej tradycji kulturowej.
Wystarczająco dużo przychodzi do nas z zachodu i innych rzeczy.
Wychodzi różnych, także myślę, że mamy to gdzieś tam, tak? Własną tradycję. Myślę, że ona powinna być kultywowana. No jeśli jest taka, że tak powiem, wola większości, bo oczywiście też procesy tutaj kulturowe powodują napływ różnych tak treści, że to ulega zmianom. Albo też będzie funkcjonowało jakby równolegle na różnych płaszczyznach, co to współcześnie obserwujemy, tak, to co mówiliśmy, czyli Halloween, tak, z jednego dnia jest Halloween, czy wieczorem jest Halloween, a później na cmentarz. Być może no, tak to będzie wyglądało
byle
w przyszłości.
Byle jedno nie wypierało drugiego.
Tak, tak, że to pewno będzie obok siebie funkcjonowało przez dłuższy czas, a później zobaczymy. No trudno jest przewidzieć, jakie zwyczaje się przyjmą, a jakie zostaną odrzucone. Myślę, że to jeszcze długo będzie współistniało. W Polsce widać, jeśli chodzi o Halloween, to widać różnicę regionalne, oczywiście widać, że w miastach więcej jest praktykowane i na tych terenach jest jakby większe też takie przyzwolenie kulturowe na terenach postmigracyjnych, czyli Polska Zachodnia i Północna. Natomiast na ziemiach dawnych, gdzie nie było takiej wymiany ludności, że to przywiązanie do tych tradycyjnych praktyk i tradycyjnego spędzania świąt jest większe. Tam myślę też jest jeszcze większe oddziaływanie księży i kościoła, więc Halloween tam będzie słabo się upowszechniał. Ale trudno powiedzieć, jak to będzie w przyszłości.
Profesor Anna Kwaśniewska, etnolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.